a zesłaniem Ducha Świętego. Nie jest to jakoś specjalnie, szczególnie wyeksponowany okres, ale w tym roku jakby bardziej świadomie zwróciłem na niego uwagę i dużo rzeczy tak do mnie dotarło. Chciałem się tym z wami podzielić. Taką pierwszą rzeczą, która do mnie dotarła, to było to, że przypomniałem sobie, bo to przecież na studiach żeśmy to mieli, ale przypomniałem sobie, że jest taka przedziwna zależność, że Ewangelia według świętego Łukasza kończy się tą sceną w niebo wstąpienia Pańskiego. I Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich, rozpoczyna drugą księgę, przypominając tą samą scenę. Jakby ten moment po wniebowstąpieniu Pańskim w oczekiwaniu na Ducha Świętego jest takim momentem łączącym czas ziemskiego przebywania Jezusa z czasem Kościoła. Zanim się podzielę z wami pewnymi rzeczami, które do mnie dotarły przez ten ostatni czas, to chciałbym przeczytać ten fragment z pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, o którym tutaj wspominam. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. I też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do niego dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Tak sobie myślałem, że ten czas, kiedy Jezus odchodzi, jest czasem, który nakazuje apostołom dokonać pewnej weryfikacji w ich osobistej relacji z Nim samym. Jest to czas takiego głębokiego dojrzewania, takiego zaprzestania już tłumaczenia, a przejścia do doświadczenia. Pierwsza rzecz, która tak naprawdę wiąże się z tym momentem, to jest to, że apostołowie muszą nauczyć się innego sposobu obecności Pana. Bardzo ciekawa sprawa, bo sobie wyobraźcie, że On z nimi był, tak fizycznie. Jadł z nimi, nauczał, śmiał się z nimi i razem z nimi płakał. Nawet, jak tutaj wspomina, po swym zmartwychwstaniu przez 40 dni robił to samo. Jadł i pił i przebywał z nimi i dawał się im poznać. Był namacalnie. A teraz znika. Zostaje zabrany sprzed ich oczu. Oni teraz muszą nauczyć się żyć w innym, jakby to powiedzieć, wymiarze. To znaczy nauczyć się odkrywać Jego inną obecność. Ponieważ mają to doświadczenie, które mówi: nie odchodzę, nie zostawiam was sierotami. Jakby tutaj przychodzi inna forma obecności Boga, który przychodzi w duchu, w mocy Ducha Świętego. To jest pierwsza rzecz, ciekawa, dlatego że z tym wiąże się coś, co także każdy z nas doświadcza. Takie przyzwyczajenie się do pewnej formy, w cudzysłowie nazwijmy to, albo nawet nie w cudzysłowie, w takim rzeczywistym doświadczeniu Boga. Tego, co żeśmy się nauczyli, jak żeśmy się zostali wprowadzeni w to doświadczenie. To jest pewne przyzwyczajenie. Tak jak apostołowie byli przyzwyczajeni do tego, że Jezus jest w określony sposób razem z nimi. I to przyzwyczajenie zostaje wystawione na próbę. A właściwie zostaje poddane egzaminowi. Czy rzeczywiście wiąże się z relacją z Nim, czy wiąże się tylko z pewnym oczekiwaniem, czy byciem z kimś według własnego sposobu myślenia, czy własnego przyzwyczajenia. Myślę, że to doświadcza każdy z nas w pewnym momencie swojego życia. Kiedy nagle zauważasz, że pewne formy religijności, które kiedyś były jakimś doświadczeniem duchowym, prowadziły do jakiegoś doświadczenia duchowego, teraz są takie jakieś puste. Nie ma w nich Pana. Nie ma już tego doświadczenia, które było wcześniej, takiego namacalnego doświadczenia, takiego radosnego doświadczenia. Wtedy można jakby szukać czy patrzeć z tym oczekiwaniem na to, żeby to się powtórzyło. Ale to nie tylko chodzi o takie jakieś rzeczy, które wiążą się z jakimś doświadczeniem duchowym, w które żeśmy zostali wprowadzeni. Ale nawet i teraz jest tak. Kiedy masz jakieś doświadczenie wewnętrzne, jakąś pociechę, dotknięcie łaski czy cokolwiek, a potem czekasz na to drugi raz. Siadasz i czekasz, aż się stanie tak samo. To jest tak, jak trochę przypominamy tych apostołów, którzy rozdziawioną buzią gapią się w niebo. Ja sobie ich wyobrażam, jak oni tak patrzą w górę. Dobrze, że ci aniołowie tam przychodzą i mówią: człowieku, mężowie z Galilei, co wy tam tak się gapicie w to niebo? Na co wy czekacie? Co tam chcecie zobaczyć? Czekacie na tego samego Jezusa? Przyjdzie. Przyjdzie. Ale teraz to nie jest ten czas, żeby stać i czekać na to, że się powtórzy to, co się zadziało. To się już nie powtórzy. Czekanie na pewien sposób, w którym Pan przychodzi, żeby się powtórzył, jest trochę takim czekaniem na Godota, który nigdy nie przyjdzie. To jest pierwsze. To, że On znika z oczu, to wiąże się też z tym, w egzegezie, takiej tradycyjnej egzegezie, mówi się, że ten moment, w którym aniołowie pojawiają się, nakazują apostołom już się nie gapić w niebo, tylko zająć się życiem, to jest taki, tak się to fachowo nazywa, eschatologia zrealizowana. Czyli innymi słowy mówiąc bardzo prosto, On jest tu. Czyli nie czekaj, nie patrz się w niebo i nie wyczekuj, aż coś się tam stanie, czy On przyjdzie w jakiś taki sposób, tylko zacznij żyć. Zacznij żyć. Potem zaraz w epizodzie w Dziejach Apostolskich jest znaczone Dzieje Kościoła w Jerozolimie. Zaczyna się normalne życie, w tym normalnym życiu apostołowie teraz muszą odkryć inną obecność, która jest trudną obecnością, ponieważ nie jest namacalna. To nie jest już tak. To nie jest tak, że można sobie przyjść, przytulić się tak do serca Pana Jezusa, powiedzieć, jaki jestem biedny, uciemiężony, wszyscy są przeciwko mnie. To no nie ma takiego. Ta namacalność przechodzi w taką obecność Jezusa w duchu, która jest bardziej wymagająca, ponieważ jest bardziej nieuchwytna. I człowiek musi być bardziej wrażliwy na tą Jego obecność. Druga rzecz, która jest z tym związana, a łączy się, to jest też poznanie. Apostołowie razem z tym nowym sposobem obecności Pana muszą się także nauczyć, muszą Go poznać w inny sposób. To jest przedziwna sprawa. Ja czasami to po prostu mam taki ubaw, jak czytam te Ewangelie, jak nie wiem. Bo oni nic w ząb nie rozumieją z tego. To jest niesamowite. Oni idą za Nim, On jest namacalnie z nimi, je z nimi, tłumaczy. Oni nic nie rozumieją. Kompletnie. Jak zadadzą czasami pytanie, to Boże, gdzie, skorzyście to wywyczaśli tym wszystkim? To jest tak, jakby już by się wydawało, że przez tyle czasu, jak On już jest z nimi, tłumaczy im, i wprowadza, i wyczyni te cuda razem z nimi, że oni już powinni coś już łapać z tej istoty. A oni nic nie rozumieją. Nawet przychodzi ten moment, którym on już przygotowywał ich od dawna, że tak naprawdę tu nie chodzi o to, że on tu coś robi, jakieś cuda, że to są tylko znaki, które mają mówić o tym, co ma się wydarzyć tak naprawdę i po co on tu przyszedł. No to wam przytoczę ten fragment, który przeczytałem. Wszystko już się dokonało, to co się miało dokonać. No już powinni coś mieć, jakiś przebłysk w tym wszystkim. A oni zadają pytanie. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił Jan. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytali go zebrani. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? No, jedno i to samo w koło Macieju. No ciągle im się marzy o jakimś królestwie ziemskim, o jakimś przebywaniu takim właśnie innym, o jakimś takim. No w ogóle nie poznają, w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. To jest takie poznanie, które jest zewnętrzne. Zobaczcie, z tą obecnością zewnętrzną, taką namacalną, która jest w przeżyciu, w emocji, w doświadczeniu, jest bliższa nam i prostsza, ponieważ nie wymaga większego zaangażowania, jest dość namacalna, więc jest też taka umacniająca, ale ona jest dość, niesie ze sobą takie poznanie, które jest dość zewnętrzne. To zewnętrzne poznanie będzie się wiązało bardziej z takim patrzeniem na to, co jest tylko cząstkowe. To jest przykład apostołów, ale możemy to odnieść także do swojego życia, że no apostołowie uczestniczą w jakimś wydarzeniu, ale widzą tylko to wydarzenie. Nie widzą w całości. Jezus im mówi o całości swojego działania, ale oni widzą tylko ten cud. Ślepy odzyskał wzrok. Kulawy zaczął chodzić. Oni widzą tylko tą jedną cząstkę, ten jeden urywek z ich życia, ten jeden slajd. Natomiast nie widzą tego w całości. To jest w przeżyciu, to jest bardzo intensywniejsze, ale to nie jest jeszcze ta prawdziwa wiedza, którą chce Jezus przekazać. To jest tylko wprowadzenie. Ta cząstkowa to jest też wiedza, to jest też oderwanie. To jest to, co oni przeżywają w danym momencie. To jest najważniejsze, co przeżywają w danym momencie. Natomiast to przeżywanie w danym momencie też nie powoduje w nich mądrości, nie zapisuje się w nich jako mądrość. Ten nowy sposób, w którym oni muszą poznać Pana, ten wewnętrzny sposób tego poznania w duchu wiąże się z tym, że nagle oni zauważają całość. To się dokonuje, ten przedziwny przeskok dokonuje się w momencie, kiedy Jezus przechodzi przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wstępuje i dopełnia się wszystko. Ten Duch Święty nauczy ich wszystkiego. Ten Duch Święty właśnie jest tym, który dopełnia tego wszystkiego. I oni nagle zaczynają nie tylko patrzeć na te poszczególne epizody z życia Jezusa jako na oderwane slajdy, tylko zaczynają głosić dobrą nowinę, która jest całością tego wszystkiego. Są w stanie o tym mówić. Są w stanie znaleźć głębszy sens w tym, co się wydarzyło. Są w stanie zobaczyć to w całości, usensownić. Oni są wtedy mądrzy, nabierają mądrość. To pamiętacie to, co kiedyś już tutaj mówiłem, przynajmniej niektórzy, o tym rozróżnieniu, które Diadoch z Fotike mówił pomiędzy wiedzą duchową a mądrością. Wiedza duchowa to jest właśnie takie intensywne, silne doświadczenie, czy nawet poznanie, ale tylko cząstkowe. Ono jest jakąś częścią, ale jeszcze nie jest mną. Dopiero potrzeba tego poznania wewnętrznego, tego, żeby ta wiedza, to moje doświadczenie stało się mną samym. Wtedy dopiero rodzi się mądrość. Apostołowie po całości są wtedy mądrzy. Wiąże to też z tym poznaniem, że On tu jest. To jest to, co my próbujemy za każdym razem w naszej praktyce. Żeby nie myśleć o tym, nie patrzeć w te chmury i nie czekać, aż On przyjdzie, tylko odkryć Go, że On tu jest. On już jest tu. To jest ta eschatologia zrealizowana, czyli to, że On już jest. Że On już jest obecny. Ta Jego obecność powoduje, że człowiek nabiera większej mądrości w swoim życiu, to znaczy widzi to swoje życie, czyli te poszczególne slajdy, jako sensowne, jako sensowną całość. Niezależnie od tego, czy w przeżyciu takim egzystencjalno-emocjonalnym to jest trudne, czy mniej trudne. Zaczyna rozumieć siebie, ale także zaczyna rozumieć rzeczywistość. Zobaczcie, to jest też przedziwne, to doświadczenie apostołów, którzy nie rozumieją rzeczywistości. Nie są w stanie zrozumieć tego, co się tak naprawdę wydarza. Nie są w stanie. Ostatnio miałem takie zdarzenie, bo się zastanawiam nad tym, w jaki sposób ująć mój temat do pracy. I zastanawiałem, czy to jest właściwe, żeby powiedzieć interpretacja teologiczna. Ale jeden z moich braci mnie uświadomił, że wszystko jest interpretacją. Wszystko jest jakąś interpretacją. Czyli zobaczeniem tylko tego, co ja chcę widzieć w tym wszystkim. I apostołowie mają to samo doświadczenie. Uczestniczą w tym wszystkim, ale każdy widzi po swojemu. Nie ogarniają tego. Kompletnie nie ogarniają. To też w takim poznaniu Boga wewnętrznym wiąże się w naszym doświadczeniu osobistym, wiąże się z takim przejściem od wiary w słowa i czyny do wiary w to, co się doświadcza w środku. To jest, zobaczcie, kiedy Jezus jest z apostołami, tłumaczy, jest z nimi, pokazuje, to oni tylko wierzą, bo On tak robi. Oni tylko wierzą, bo On tak mówi, bo ma autorytet. To samo jest z nami. Często idziemy za czymś, czy wierzymy, dlatego, że nas tak ktoś powiedział, że nas w to wprowadził. Natomiast w pewnym momencie musi przyjść ten czas, w którym już nie wierzę tylko dlatego, że mi powiedzieli, ale wierzę dlatego, że mam egzystencjalne, wewnętrzne, takie aż do szpiku kości przekonanie o tym. Czy to nie jest coś, co przyszło do mnie z zewnątrz, tylko to już jest coś, co płynie ze środka. I to jest tak naprawdę to dzieło Ducha Świętego, o którym Jezus mówi w tych dziejach apostolskich. Wtedy dopiero człowiek staje się świadkiem. Bardzo ciekawa sprawa. Że nie świadczy, ale staje się świadkiem. Bo świadczyć to można o różnych rzeczach i to można sobie tak założyć, że człowiek jest dobrym świadkiem. Ale kiedy to świadectwo płynie ze środka, czyli jest tym właśnie tą mądrością, jest tym doświadczeniem wewnętrznym, tym przejściem od tego, co zewnętrzne, od poznania takiego tylko zewnętrznego, namacalnego do tego, co jest w środku. To jest to przekonanie egzystencjalne. Wiąże się to właśnie z tym, żeby nie patrzeć, nie spodziewać się, że cokolwiek się powtórzy. Właśnie to, co jest przedziwne na tej drodze, naszej drodze duchowej, to jest to, że nic się tutaj nie powtarza. Nic nie jest takie samo. Nawet jeżeli w formie ta forma jest tak prosta i tak powtarzalna, że już wszyscy wiemy, jak to wygląda, to nigdy to nie jest tak samo. Żadna sesja nie jest taka sama. Żadne doświadczenie wewnętrzne nie jest takie samo. Jeżeli chcemy pielęgnować w sobie tylko pewne przeżycie czy doświadczenie, to zatrzymujemy się w drodze. To jakbyśmy chcieli się zatrzymać i patrzeć na piękną choinkę Bożego Narodzenia. Środek lata, tak, upał, a on siedzi i patrzy się na choinkę, bo jest pięknie. Bo tak było miło w czasie Bożego Narodzenia, tak wspaniale, takiej ciepłości to jeszcze nigdy nie doświadczyłem. I tak bym se chciał siedzieć. No ale człowieku, już dawno to minęło, już jest teraz co innego, a ty siedzisz i patrzysz na choinkę. No to jest mniej więcej to takie doświadczenie. Żeby, jeżeli jestem otwarty na to, czyli ten moment, w którym spuszczam ten wzrok z tych chmur, nie czekam już, żeby się cokolwiek powtórzyło, tylko otwieram oczy na to, że On tu jest. On jest tu. To wtedy zaczyna się dopiero nabierać tej sensowności w tym wszystkim, tej mądrości, tego innego poznania. To wtedy doświadcza się też tej siły, która daje, która przychodzi, żeby pozwolić mi żyć, żeby kontynuować. Tak się zastanawiałem teraz ostatnio, bo jeden z naszych braci, brat Daniel, składał śluby niedawno. I przygotowywaliśmy się z Danielem do tych ślubów i tak naprawdę sobie uświadomiłem, że to co, jakby tak patrzę na to nasze życie, no to może dla was to jest tak jakieś inne, ale tak ktoś tak siedzi w środku z dnia na dzień w tym klasztorze, to wszystko jest takie Jedno i to samo w koło Macieju. No jedno i to samo, jedno i to samo, jedno i to samo. I co tych ludzi tu, co nas tutaj w ogóle ściągnęło, nie? Ja tak sobie przez to przygotowanie tak sobie sam wróciłem do tego. Mój Boże, co ja tutaj już robię te 15 lat tak długo? Siedzę i jakby cały czas odkrywa się coś nowego w tym wszystkim. Nie? Ale to, co daje siłę do takiego trwania, to nie jest to coś zewnętrznego. Bo przez te 15 lat ten klasztor się zmienił niesamowicie. Zewnętrznie, wewnętrznie. Nie ma już braci, którzy tu byli, jak ja wstępowałem. A są tacy, których nie było. Wszystko się zmieniło. To nie chodziło o to, że ja wstąpiłem ze względu na to, że ta wspólnota jest taka, jaka jest i ja liczę, że ona taka już zostanie na zawsze. Tylko ta stałość polegała na tym, że to wiara w to, że on tu jest, spowodowała, że wszystko inne jest wtórne. Albo wszystko inne jest ze względu na niego samego. Jeżeli ten mały szczególik weźmie się z całego tego życia mniejszego, to ono jest bez sensu. Nie wiem, czy zauważyliście. Pięknym w tym klasztorze, w którym mnisi tak mruczą w tym kościele i mają piękny ogród i robi się tu różne ciekawe rzeczy, weź tylko ten jeden taki mały element, wiarę w Boga. Weź to stąd, z tego życia, wyciągnij. Co to jest? Co oni tu odstawiają? Nie, tylko ten jeden mały element. Wszystko, co tu się dokonuje, wszystko, co my tutaj robimy, robimy z tego jednego względu. Jeżeli zapomni się o tym podstawowym punkcie, to wszystko wtedy zaczyna nie pasować. Właśnie zaczynają się pretensje, zaczynają się oczekiwania, zaczynają się biadolenia itd., itd. Natomiast to doświadczenie wiary, że On tu jest, powoduje, że rzeczywistość, zaczyna się widzieć rzeczywistość, a nie to, w jaki sposób ja bym chciał ją widzieć. Tylko dochodzi się do tego, co jest istotne. Tak naprawdę nie jest istotne, czy my stoimy, czy siedzimy, tylko jest istotna Jego obecność. I to jest też to doświadczenie, w którym apostołowie muszą się skonfrontować tuż właśnie na tym przejściu. Zobaczcie, jaki to jest niesamowicie ważny okres. Kiedy on odchodzi, znika im z oczu, kiedy dostają tą konkretną instrukcję, że mają nie gapić się już w niebo, ale teraz muszą wszystko w sobie przewartościować. Muszą nauczyć się na nowo go poznać, na nowo go doświadczyć, muszą na nowo się nauczyć z nim przebywać, muszą przygotować się do tego. I to jest to właśnie, co jest związane też z działaniem Ducha Świętego, ale to jest, mam tu napisane na tej mojej ściądze punkt trzeci, moc wysoka. Ale o tym nie powiem teraz. Żeby nie było za dużo, nie powiem, powiem na homilii. O jakby ciąg dalszy tego, do czego to prowadzi. Chodzi mi o to, żebyście zobaczyli też, jak bardzo to się wszystko odbija w naszym życiu. Ja mam coś takiego, że jak czytam tę Ewangelię, to dla mnie to jest wszystko takie namacalne, że to jest takie żywe. Że to rzecz, to, ja to tak przeżywam, ja to tak jestem w tym. Że tak mi tęskno za niektórymi rzeczami, tak bym chciał patrzeć w to niebo, a nie mogę, bo to już jest inna rzeczywistość. I tak by się chciało czasami zatrzymać, popatrzeć na tą choinkę, tak powspominać. No ale jak kiedyś mi powiedział jeden taki dominikanin, no jak długo można żyć, jechać na resentymencie? No jak długo? No nie za długo, bo potem już człowiek nie jest w stanie dalej funkcjonować. Więc jakby to jest też związane z naszym doświadczeniem duchowym. Trzeba być na to przygotowanym. To nie jest tak, że kiedy on znika z nim z oczu, to wszystko zostaje zniweczone, co było do tej pory. Wszystko dopiero się zaczyna. Zaczyna się na nowo. Zaczyna się inaczej. Jeżeli ktoś się tylko przywiąże do formy, do sposobu, do wiedzy, to jest zagubiony w tym wszystkim. Ale jeżeli zaczyna odczytywać to, co Jezus mówi w Apokalipsie, oto teraz czynię wszystko nowe, to wtedy uczestniczy w niesamowitym doświadczeniu właśnie tego życia w Duchu Świętym, o którym ciąg dalszy nastąpi. Amen.